Rząd chce stworzyć nowy trzeci filar systemu emerytalnego. Dopóki się nie wypiszemy, oszczędzać będziemy z automatu, a pieniądze pójdą na państwowe inwestycje. Wicepremier proponuje wprowadzenie domyślnego udziału w programach dodatkowego oszczędzania. Pracodawca zapisywałby wszystkich zatrudnionych do pracowniczych programów emerytalnych lub przelewał część ich wynagrodzenia na przykład na IKE lub IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Pracownik dostawałby mniej pieniędzy do ręki, ale w każdej chwili mógłby wystąpić z takiego programu. Pieniądze przyszłych emerytów miałyby pójść na państwowe inwestycje. Tak zebrane kwoty mogłyby być zarządzane przez państwowy fundusz. Podobnie jest w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mechanizmowi opłaty pobierane od oszczędzających mogłyby być znacznie niższe. O tym informuje dziś Gazeta Wyborcza. Czy pomysł może wypalić? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca, Uniwersytet Gdański, Piotr Świąc, dziennikarz TVP Gdańsk, TVP Info, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Nowy trzeci filar systemu emerytalnego, dopóki się nie wypiszemy, oszczędzać będziemy z automatu, pieniądze pójdą na państwowe inwestycje. Jak się podoba panom ten pomysł? Czy to może wypalić?
Znaczy, dla mnie jest to o tyle ciekawe, że wśród moich zagranicznych doktorantów mam w tej chwili Amerykanina, który pisze swoją pracę na temat tego, czy w Polsce dałoby się wdrożyć amerykański system tak zwany 401k. To jest taki system właśnie emerytalny, polegający na współdziałaniu pracownika i pracodawcy i budowaniu funduszu emerytalnego a wspólnymi siłami firmy i zatrudnionych w niej ludzi. Ten mój doktorant twierdzi, że tak. On oczywiście widzi tam cały szereg problemów, które z wdrożeniem tego by się w Polsce wiązały, ale uważa, że można w tym kierunku wzorem amerykańskim w Polsce iść. I ja się jako promotor generalnie z nim zgadzam, dlatego że zawsze będę powtarzał, że bezpieczeństwo emerytów jest tym większe, im więcej mają zróżnicowanych źródeł dostarczających im dochodów wtedy, kiedy już pracować nie będą. Taki system sensownie zbudować można, tylko znowu diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Jeżeli to by była rzeczywiście przemyślana koncepcja współpracy przedsiębiorstwa, czyli pracodawcy i jego pracowników, a swobodny wybór formy funduszu, który to będzie obsługiwał, być może mogłoby to działać.
Roman Walasiński.
Jak dla mnie prywatnego przedsiębiorcy za dużo tutaj terminu państwowy. Ja mam takie trochę złe skojarzenie. To, o czym mówił pan profesor, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i pewnie są gdzieś kraje, nawet pewnie i blisko, w których tego typu działania są sukcesem, ale mnie się wydaje, że my akurat nie powinniśmy posługiwać się nadmiernie takimi formułami, w których państwo przejmuje działania związane tak naprawdę ostatecznie z rynkiem, bo jeżeli mówimy i konstruujemy system w oparciu o firmy, no to dla przedsiębiorców, dla 90% ludzi aktywnych, to znowu mamy do czynienia z kodeksami handlowymi, z podatkami o charakterze, jeżeli ma zyski, to odprowadzaj podatki i zaczyna się po prostu nowa jakaś tam formuła działalności. A my mamy słabe doświadczenia, jeśli chodzi o państwowe zarządzanie. Jakoś nie możemy się przez ostatnie lata z takiej formuły wybić i ostatnie doniesienia również z Eurostatu, które mówią, że jesteśmy jednak uposażeni jako kraj w największą ilość jeszcze majątku państwowego, chyba nie napawa i nie nastraja dobrym pomysłem, żeby znowu zbierać i jakby pod płaszczem państwa organizować swoją przyszłość. Ja wolałbym zróżnicować swoją przyszłość, jeśli chodzi o strumienie przychodów na późniejszy okres życia i No i oczywiście czekam na rozwiązania.
Jeżeli mogę tu dodać coś właśnie z takich pierwszych rozmów z tym moim doktorantem amerykańskim, kiedy koncepcję pracy ustawialiśmy, on przyszedł ze swoją ukształtowaną amerykańską mentalnością. I on powiedział tak, człowiek pracuje w życiu i wówczas ma dochody. Przestaje pracować i powinien nadal mieć dochody. I w związku z tym przez cały okres jego życia trzeba myśleć nad tym, jak zbudować te źródła jego dochodów wtedy, kiedy on już będzie emerytem. To było takie bardzo pragmatyczne podejście, ale Amerykanie są pragmatyczni. I teraz ja wracam do tego, tu się w pełni z panem prezesem zgadzam. Im więcej tego typu źródeł zbudujemy, pewnego rodzaju mozaikę dochodową, tym lepiej. Natomiast ja się też boję scentralizowanych rozwiązań państwowych.
Rzeczywiście tutaj się spierają dwie szkoły, czy z jednej strony jak najwięcej obciążeń teraz na rzecz tej przyszłej emerytury, czy być może więcej pieniędzy dzisiaj do ręki, a później każdy we własnym zakresie tę swoją przyszłość kształtuje i to dotyczy mojego pokolenia ludzi młodszych, bo rzeczywiście tych znaków zapytania jest bardzo dużo. Emerytury, nie, te przyszłe nasze emerytury, te symulacje no, są bardzo pesymistyczne. W związku z tym rzeczywiście dywersyfikacja, tak jak mówi pan profesor, tych różnych możliwości oszczędzania jest bardzo dobra, tylko ja bym postawił jeszcze jedno pytanie, dołączając do tych argumentów, które przed chwilą słyszeliśmy, co do pewności, bo słyszeliśmy tutaj o inwestowaniu, tak, tych środków. No, ja bym chciał mieć pewność, że te pieniądze rzeczywiście one zostaną, bo dotychczasowe doświadczenia takiej pewności nam nie dają z tego względu, że chociażby ta dziura w budżecie ZUS-u jest olbrzymia i te pieniądze, które płacimy jako składki, one gdzieś tam w pewnym momencie zniknęły, bo zostały przeznaczone na bieżące płatności emerytalne, więc no, pytanie, na ile te fundusze, te kolejne kwoty będą po prostu bezpieczne.
Jeszcze się nie zabliźniła przecież rana po OFE, tak?
No właśnie.
I po kazusie chilijskim, ale rzeczywiście gdzieś tam chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli myślimy o inwestowaniu, to zdaje się, że powinniśmy też od razu powiedzieć, że myślimy o inwestowaniu w kontekście gospodarek, no, o wolnorynkowych jakichś formułach.
Tak? No i wracamy znowu do praw własności, tak, prawda? Tak. Czyli jednoznacznego wskazania, że te zgromadzone tam oszczędności przypisane są do tego, kto oszczędzał.
I będzie mógł z nich potem rzeczywiście skorzystać. A ja się też zastanawiałam, na ile ludzie będą chcieli z tego skorzystać, na ile, jaki procent mógłby być osób, które zostałyby w tym trzecim filarze, bo rozumiem, że na początku pracodawca płaci i niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, za jakiś czas decydujemy się, czy chcemy pozostać w tym trzecim filarze, czy wolimy, żeby jednak dostawać pieniądze do ręki. Ile osób zdecydowałoby się pozostać w tym trzecim filarze?
To jest bardzo trudne chyba do oszacowania, tak mi się wydaje, ale kwestia tego zaufania do systemu emerytalnego w Polsce ma też duże znaczenie, a uważam, że to zaufanie zostało nadwyrężone i tak naprawdę, jeżeli porozmawiamy na ulicy, popytamy się ludzi, których spotkamy, czy oni mają zaufanie do tego systemu emerytalnego, czy są przekonani, że będą mieli te emerytury wypłacane w takiej wysokości, chociażby jaka jest przewidywana i terminowo i solidnie, to myślę, że spotkamy się z bardzo wieloma znakami zapytania. Ludzie po prostu coraz więcej, przynajmniej z tymi osobami, z którymi rozmawiam, są coraz bardziej przekonane te osoby do tego, że trzeba samemu sobie zabezpieczyć swoją przyszłość. W tym sensie, że trzeba znaleźć jakieś źródła inwestowania czy oszczędzania, aby nie licząc, nie bacząc na ten państwowy, publiczny sektor emerytalny, po prostu w jakiś sposób samemu się zabezpieczyć.
No i jeszcze jedna ważna chyba rzecz, a mianowicie tak naprawdę mamy do czynienia z jakąś kolejną loterią taką narodową, ponieważ rzeczywiście wydarzenia z OFE po raz kolejny usmysłowiły nam, że nic nie jest tak dobrze podatne jak duże wolumeny finansowe, którymi żonglują później politycy, tak? To znowu temat OFE położony został jako debata polityczna i stał się argumentem różnych ośrodków politycznych, które sobie odpowiednio zamanipulowały i stworzyły odpowiednie, że tak powiem, argumentacje później wyborcze. No i tego chyba trzeba się obawiać, więc cóż powiedzieć, no trzeba po prostu się organizować samodzielnie.
Ja myślę, że tu jest kwestia ogromnej zmiany potrzebnej w mentalności społecznej. I to zmiany, która niestety w tej chwili... Tak, ale która w tej chwili nie ma sprzyjającego klimatu, dlatego że dzięki 500+ jesteśmy znowu w takim nastawieniu, jest państwo, które da. Myślenie o systemie emerytalnym zmusza do kompletnie innego podejścia. Nie licz na państwo, które ci da, tylko szukaj rozwiązań, które będą, to o czym redaktor Świąc mówił, które będą finansować właśnie twój ubytek przyszłych dochodów. A to jest rewolucyjna zmiana w myśleniu.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Piotr Świący, dziennikarz TVP Gdańsk, TVP Info, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Wracając jeszcze do naszej poprzedniej dyskusji, kilka słów od słuchaczy. Kto z młodych ludzi jeszcze wierzy w emeryturę państwową, pyta słuchacz i odpowiada: nikt. Dominanta poziomu wynagrodzenia opublikowana przez GUS dobitnie pokazuje, że na odłożenie jakichkolwiek pieniędzy stać ułamek społeczeństwa. To też prawda. I jeszcze do pomysłów, które jeden jeszcze kolejny oprócz pomysłu trzeciego filaru systemu emerytalnego. To jeszcze jedna propozycja. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Małgorzata Zalewska zaproponowała, aby 100 zł z programu 500+ na dziecko było przekazywane rodzinom w formie obligacji. Odłożone pieniądze mogłyby sfinansować na przykład w przyszłości edukację dziecka, a w razie potrzeby rodzice mogliby te obligacje upłynnić. To też jestem ciekawa.
To zmiana koncepcji zupełna, bo to było tak, że
Ja wczoraj czytałem tę wypowiedź pani profesor Zalewskiej. Ona była wygłoszona przy okazji konferencji, także to nie był taki, jak to się mówi, official statement, tylko to była wypowiedź w dyskusji. Ale ja muszę powiedzieć, tu jest znowu pewnego rodzaju wewnętrzna sprzeczność. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z jednej strony 500+ to jest to państwo dobroczyńca, które ci daje. Pracujesz, nie pracujesz, masz dzieci, dostajesz od państwa. I teraz to, co proponuje profesor Zalewska, to jest jak gdyby, no tak, ale dajemy te pieniądze, ale pewnie ci rodzice nie bardzo wiedzą, jak nimi gospodarować, to zmuśmy ich do oszczędzania jakiejś części, niech zapewnią przyszłość dziecku. No, w tym coś jest, znaczy jako pomysł, że jakaś część mogłaby być wykorzystana w przyszłości. Teraz tylko obligacje. Obligacje są różne na rynku finansowym. Czy to miałyby być obligacje Skarbu Państwa, czyli przejaw zadłużania się państwa? Tu wracamy do tej takiej dziwnej pętli. Państwo pożycza, żeby wypłacić 500+, pożycza emitując obligacje i potem te obligacje mają zostać zakumulowane jako zabezpieczenie przyszłości.
Później ci ludzie pożyczają państwu te środki poprzez obligacje.
To trochę tak jak sklep przy folwarku.
Ale dzisiaj uściślono, że nie musiałyby to być obligacje Skarbu Państwa.
No tak, nie musiałyby być bardzo dobrze, tylko znowu, jeżeli to by miały być obligacje przedsiębiorstw notowane na którymś z rynków giełdy warszawskiej, wiarygodność tych obligacji, prawda?
Gwarancje, pewnie znowu państwo przyjąłby gwarancję. Ja się doszukuję takiego podtekstu, że pani profesor, pracując w tej chwili na naszym rynku tutaj giełdowym, odczuwa istotny brak kapitału na giełdzie, po prostu, który odpłynął z OFE. Czyli wracamy do tego punktu, tematu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy i wydaje się, że to być może będzie jakieś urozmaicenie dla inwestorów, jeżeli będą mogli posługiwać się jakimś...
Że jest strumień dodatkowy dopływu, prawda?
W tej chwili, muszę to powiedzieć, ale na giełdzie puste korytarze i hula wiatr. Taka jest trochę prawda.
To tak trochę rzeczywiście wygląda, jakby to ktoś sobie wymyślił taki łatwy strumień, też prosty strumień. rozumień tego dodatkowego dopływu pieniędzy na giełdę, czy po prostu właśnie w system obligacji. Jest to sprzeczne z tymi deklaracjami rządu, który mówił, że to mają być pieniądze znaczone, nawet komornik nie może na nich ręki położyć, to są pieniądze nieopodatkowane. No i teraz rzeczywiście budowanie takiej jakiejś struktury pod tytułem oszczędzamy w obligacjach, myślę, że jest dosyć skomplikowane i też pamiętajmy, że często te pieniądze trafiają do takich środowisk w małych miasteczkach, w różnych takich często też zaniedbanych, do zaniedbanych środowisk i w tej sytuacji tworzenie takiego no, dosyć jednak skomplikowanego mechanizmu na pewno utrudni do nich dostęp i nie wiem, czy spełni swoją rolę.
To była jedna z propozycji. Zobaczymy, co się będzie z nią później działo, ale dyskutować jak najbardziej warto. Dalej, znaczy dzisiaj bardzo dużo będziemy rozmawiać o pieniądzach, o płacach. Najczęściej 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymywali w 2014 roku Polacy. Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport o regionalnym zróżnicowaniu wynagrodzeń. Z danych wynika, że mieszkańcy Mazowsza, co nas chyba nie dziwi, zarabiali o ponad 25% więcej niż przeciętna dla kraju, wynosząca 4107,72 zł. Wysokie były również płace na Pomorzu, w województwach dolnośląskim i śląskim. Najmniej zarabiali pracownicy w Podkarpackiem. Co ciekawe, według wyliczeń GUS-u różnica między województwami o najwyższej i najniższej wysokości wynagrodzeń wynosiła około 1760 zł. Różnice w zarobkach ze względu na płeć nie pozostawiają wątpliwości. Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, to też wynika z tego raportu, i zarabiają o ponad 760 zł więcej, chociaż ta sytuacja też różni się w poszczególnych województwach. To jakby stawia kropkę w dyskusji o różnicach płacowych. Chciałabym się odnieść do różnic płacowych ze względu na płeć. Kobiety konsekwentnie zwracają uwagę na tym, że są gorzej wynagradzane. Pracodawcy równie konsekwentnie twierdzą, że takiej sytuacji nie ma. Co z tym teraz zrobić? Jest czy nie ma?
No, z tego, co słyszymy, jest ta różnica. I rzeczywiście jest to jakiś taki dowód, no w tym sensie, że rzeczywiście nie są to argumenty publicystyczne, ale twarde argumenty GUS-u, więc tutaj zaprzeczać dalej chyba nie ma sensu tej różnicy. Jeszcze do jednej rzeczy chciałbym się odnieść, zanim może porozmawiamy o tej różnicy między mężczyznami a kobietami, jeśli chodzi o wynagrodzenie do tej średniej dla Mazowsza. Ja bym może to uściślił, bo chyba to trochę wprowadza w błąd też. To nie chodzi o Mazowsze, to chodzi o Warszawę. Bo to jest trochę krzywdzące dla tego Mazowsza, które po prostu też jest w wielu miejscach niezwykle, no, z niskimi wynagrodzeniami, nie chcę powiedzieć zaniedbanym regionem, więc to też pokazuje,
jak
centralizowanym jesteśmy krajem, gdzie stolica po prostu no, bije na głowę nawet największe pozostałe aglomeracje miasta, jeśli chodzi o średnią zarobków.
Ja sobie pozwolę na taką bardziej ogólną uwagę. Mamy jeszcze czas?
Panie profesorze, po 10:30.
Dobrze.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Piotr Świący, dziennikarz TVP Gdańsk, TVP Info, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. To od pana profesora zaczniemy a propos tych dysproporcji.
Tak, ja chcę wrócić do tej mojej ogólnej uwagi. Mianowicie zaczęliśmy rozmowę o tym materiale przygotowanym przez GUS. Ja chciałbym przekazać apel do słuchaczy, który przekazuję moim studentom i moim doktorantom. Są dwie strony internetowe w Polsce, gdzie naprawdę można znaleźć znakomite, kompetentnie, bezbłędnie, metodologicznie przygotowane materiały. To jest strona GUS-u i to jest strona Narodowego Banku Polskiego. I jeżeli naprawdę tam się od czasu do czasu zagląda, to możemy się o polskiej gospodarce dowiedzieć tego, o czym wiedzieć powinniśmy. I wracam do tego, o czym redaktor Świąc już napomknął, że między innymi walorem tego materiału, który GUS ostatnio opublikował, jest wyliczenie tak zwanej dominanty płacowej, czyli nie płacy średniej liczonej od najniższych do najwyższych, wszystko razem i dzielimy przez liczbę tych, którzy otrzymali, tylko wyliczenie płacy, która pojawia się w gospodarce najczęściej i to jest rzeczywiście nieco ponad 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli taką wyraźną perspektywę mamy, że tyle się w Polsce najczęściej zarabia, bo to oznacza dominanta, no to inaczej patrzymy niż wtedy, kiedy patrzymy przez pryzmat comiesięcznie publikowanych wielkości średnich, które są tylko z sektora przedsiębiorstw i które rzeczywiście przekraczają 4 tysiące
złotych. No i to jest chyba też odpowiedź na nasze częste pytania, skąd się bierze tak wysoka średnia w Polsce, w tym sensie, że jeżeli pan, tak jak pan profesor mówi o tej dominancie, ludzie się
na antenie Radia Gdańsk.
Ludzie sobie zadają pytanie, kto właściwie tyle zarabia, że taka wysoka jest średnia, to też pokazuje, jakie są dysproporcje, jeśli chodzi o
płacę. I chyba ostatnio GUS posłuchał głosów społeczeństwa.
Nie, nie, i bardzo dobrze, że to liczy.
Tak, bo
bardzo
dobrze, że to
liczy. Bo ludzie chodzili zestresowani bardzo tymi danymi. No ale, ale teraz do tych widełków, do tych różnic w płacach pań i panów wróciła. Jak z tym walczyć?
Walczy z tym, wszyscy walczą. Nawet Hollywood ostatnio słyszałem, walczą aktorzy z aktorkami, czy aktorki z aktorami. Przecież przy okazji festiwalu w Cannes. Festiwalu w Cannes przecież kilka osób właśnie ujawniło ten problem. Kilka grup kobiet, aktorek, więc mnie się wydaje, że wszyscy mamy jakiś mentalny z tym problem, bo to chyba nie jest problem związany z jakimiś restrykcjami, które przynajmniej nie ma tego na przykład w moim przedsiębiorstwie, tak?
Panie prezesie,
nie odczuwamy,
każdy pracodawca tak mówi.
Bym
się zdziwiła, gdyby powiedział inaczej.
Ale pan prezes ma tutaj rację i pracodawcy mają rację, dlatego, że ta różnica, którą wylicza GUS, często nie pojawia się dlatego, że w jednym przedsiębiorstwie zarabiają więcej mężczyźni, a mniej kobiety, tylko ona się bierze stąd, że kobiety zatrudnione są w zawodach, które tradycyjnie są gorzej wynagradzane. I to może być tak, że na przykład właśnie jest przedsiębiorstwo, w którym jest załoga głównie kobieca i tam może nawet wewnętrznie te płace nie są zróżnicowane, ale w stosunku do płac w innym przedsiębiorstwie o innej strukturze płci w zatrudnieniu płace są lepsze.
Myślę, że tutaj pan profesor chyba rzeczywiście nam wyjaśnił i dotknął sedna, bo ja nie znam sytuacji, gdzie w firmach, nie wiem, panie prezesie, no tak jak pan mówił, pana też tak nie jest, gdzie na tych samych stanowiskach, czy za to samo płaci się inaczej mężczyźnie.
A nie ma czegoś takiego jak
kobiecie.
Tajemnica płacy? Bo to wtedy trudno zweryfikować.
No oczywiście obowiązuje w Polsce tajemnica, ale mówię, ja nie znam takiej sytuacji, takiego przypadku, że ewidentnie na tym samym stanowisku za to samo mężczyzna dostaje więcej, a kobieta mniej.
Wchodzimy na taki cienki grunt etyki pracodawcy, tak, ale też myślę, że tutaj rozwiązaniem jest coś, o czym słyszałem w Szwajcarii, a mianowicie aplikacje, czy oferty pracy, które są publikowane w internecie, co można sprawdzić w szczególności przez instytucje finansowe, często mają taki dopisek: mile widziana oferta pochodząca od pań. Tak? Mm-hmm. I to jest taki sygnał dla panów, że raczej te preferencje będą szły w tym kierunku. Oczywiście nie ma tutaj jakiegoś ostrego podziału, ale ja się z tym spotkałem przy składaniu aplikacji przez moich znajomych, którzy po prostu taką informację uzyskali. I ten rynek jakoś został tam wyregulowany właściwie. No ale to jest mądrość tego regulatora, kimkolwiek on nie jest. Czy to jest instytucja finansowa, czy to jest państwo. No, natomiast rzeczywiście to znakomicie pomaga, tak? To jest taki sygnał, brakuje nam do zespołu pani.
A też się tak zastanawiałam swego czasu, nie jestem pewna, czy to przez przypadek nie profesor Blikle nawet zwracał uwagę na jawność płac. Może nie na takiej zasadzie, że widnieje lista z nazwiskami przy każdym, ile dana osoba zarabia, ale raczej stanowiska i jakieś widełki, w których można się znaleźć płacy przy danym stanowisku.
Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by się działo w Polsce, gdzie mamy i tak już skonfliktowane wewnętrznie społeczeństwo i teraz jeszcze wyobraźmy sobie, że publikujemy nawet do pewnego stopnia płatne.
Ale może trzeba każdy to szybko uporządkować. Liczył, są ile takie, kto zarabia. A takie zadania do wykonania w ramach danego stanowiska, jest taka, a taka odpowiedzialność i widełki płacowe są takie, a takie. Weźmy jeszcze pod uwagę staż na danym stanowisku.
A czy tak z tą jawnością płac, to czy niejawnością, to też nie jest taka jednoznaczna sprawa, dlatego że proszę pamiętać o tym, że spółki giełdowe muszą informować o wynagrodzeniu swoich zarządów i rad nadzorczych i wszyscy doskonale wiedzą, ile ta kadra zarządzająca zarabia. W związku z tym, jeżeli jakaś pani, a jest takich coraz więcej, awansuje w tych strukturach biznesowych, to ja tu się zgadzam z panem prezesem, z panem redaktorem. Ja nie słyszałem o przypadkach, żeby obejmując takie istotne stanowisko zarabiała mniej. Ja wracam do tego, co powiedziałem. My mamy problem tego, że jest cały czas wciąż duża grupa tak zwanych zawodów sfeminizowanych, i te grupy zawodowe są gorzej wynagradzane, a w rezultacie to wpływa właśnie na te wielkości średnie.
I rzeczywiście trzeba promować zatrudnianie kobiet, bo jak słyszymy, sądząc po tych danych, nie jest dobrze w Polsce.
Albo i zatrudnianie mężczyzn w zawodach, które do tej pory miały tradycję zawodów sfeminizowanych.
Może tak jak w Szwajcarii, mile widziani panowie w tych sfeminizowanych zawodach.
No, ja myślę, że ta umiejętność jakby korelowania potrzeb jest taką umiejętnością zarządczą, która po prostu pojawia się z dużym doświadczeniem i która pojawia się która ostatecznie daje taki efekt finalny w postaci jakiegoś takiego wyciszenia dobrostaju, począwszy od społeczeństwa, a skończywszy na państwie. Tak? To takie górnolotne opowieści, ale mnie się wydaje, że ta mądrość gdzieś tam jest zawarta, tak? Że ktoś jednak nie bacząc na różne jakieś przeciwwskazania, dopisując na przykład mile widziane oferty pochodzące od kobiet, tak? U nas prawdopodobnie wzbudziłoby to jakąś sensację. Być może mężczyzn, być może jakiś grup kobiet, które nie byłyby z tego zadowolone. Tam jakoś to funkcjonuje, jest to publikowane. Możecie państwo do tego zajrzeć, przeanalizować i tak dalej. Nikomu to nie przeszkadza. No, a jednocześnie widać, że to jest w jakiś sposób globalny problem. To wracam do tego, że nawet w zawodzie aktorskim, tak? Gdzieś to jakoś widać.
No to wracając do tematu sfeminizowanych zawodów, przechodzimy do płac pielęgniarek. Sprawa wraca przy okazji strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka. W oświadczeniu dyrekcji centrum znalazły się informacje dotyczące zarobków. Przytoczę, 6% z zatrudnionych pielęgniarek zarabia poniżej 3000 zł brutto, 20% w przedziale 3 do 4 tysięcy złotych brutto, 32% w przedziale od 4 do 5 tysięcy, 25% w przedziale od 5 tysięcy do 6 tysięcy, jest 17% powyżej 6 tysięcy złotych brutto. No i o ile ludzie solidaryzowali się w pewnym sensie z siostrami, to po publikacjach tych danych ta solidarność jakby się trochę zmniejszyła z jednej strony, a z drugiej wyzwoliła falę informacji od pielęgniarek z całego kraju, które zaczęły publikować swoje paski płac. No i tutaj już tak kolorowo to wszystko nie wygląda. To ile tak naprawdę zarabiają pielęgniarki i od czego to zależy? Bo ja rozumiem, że można zarabiać bardzo dużo, ale pracując po 400 godzin miesięcznie, tak jak u nas w Radiu Gdańsk mówiła jedna z pielęgniarek, to proszę dużo państwa, nie jest. Znaczy dużo pracy, tak się, a mała płaca.
Tak się czuję trochę wywołany do odpowiedzi, ale proszę państwa, no właśnie pani redaktor wymieniła struktury średniej płacy dla różnych grup pielęgniarek. Mm-hmm. Jeżeli mówimy o paniach pielęgniarkach, to są to różne pielęgniarki. Jest pielęgniarka środowiskowa, jest pielęgniarka, która pracuje na bloku operacyjnym i tak dalej, i tak dalej. Tam jest tych grup dużo. Oczywiście każda z nich jest grupą, która wymaga stosownych umiejętności, wykształcenia, szkoleń, najczęściej szkoleń, najczęściej mozolnego zdobywania bardzo wysublimowanej często wiedzy, porównywalnej z wiedzą lekarzy. Tak. Mm-hmm. I tak są kraje, w których część tych funkcji lekarskich dedykuje się czy adresuje do pielęgniarek. Natomiast takie uśrednianie znowu jest błędem, który publicystycznie i tak newsowo dobrze wygląda, ale rzeczywiście jest pewien problem. Ja natomiast mam taką odpowiedź zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta o taką relację płacową pani pielęgniarek. Otóż mnie się wydaje, i chciałbym tutaj poparcia pana profesora w tej tezie, że trzeba skorelować płacę dla pań pielęgniarek oraz szkolenie tych pań pielęgniarek i koszty tych szkoleń związane z ich wyjazdami za granicą. Bo gdybyśmy stworzyli system, w którym te panie mogłyby pozostać w kraju. Proszę sobie wyobrazić, ja niedawno widziałem gdzieś na stronie internetowej informację reklamową jednej z agencji, która chwali się, że właśnie oto w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat pomogła w wyjeździe 35 tysiącom pań pielęgniarek na zachód, tak? Wymieniając gdzie? Tam Irlandia, Niemcy i tak dalej. 35 tysięcy wykształconych, wyszkolonych pań, które tylko potrzebują znajomości języka, aby zajmować się tym, czym się zajmuje. Przecież te szkolenia kosztują. Gdyby ktoś wpadł na pomysł, być może pan minister, i skorelował, ile nas kosztuje wykształcenie tych pań, i stworzył system, który jakby blokuje możliwość wyjazdu, naturalną możliwość blokady.
Czyli kształcisz się tutaj musisz odpracować. No,
to pani powiedziała, ale ja już się boję o tym mówić, bo te zapisy w Konstytucji po prostu nas tutaj deprymują i tworzą blokadę mentalną, że wszystko jest for free, wszystko jest za darmo, tak? Edukacja, opieka zdrowia i tak dalej.
To jest problem, który powraca od lat i który dotyczy nie tylko pielęgniarek, ale i dotyczył również lekarzy, tak, prawda? Oczywiście. Dlatego, że to są bardzo kosztowne studia,
które finansujemy
jako podatnicy i oddajemy tych pracowników krajom, które są w stanie lepiej zapłacić pracownikowi, ale które bardzo często, kształcąc u siebie, wymagają za to określonych opłat. I tu jest jeden z problemów rzeczywiście, który się w
niemałych
zagadnienia
opłat, panie profesorze.
Natomiast ja muszę powiedzieć, mnie wczoraj jeszcze jedna bardzo rzecz zaniepokoiła. Ja słuchałem tego wywiadu w Radio Gdańsk przeprowadzonego przez panią redaktor Michajłow. I w tym wywiadzie pojawiła się kwestia tego, jaka jest struktura wiekowa pielęgniarek w tej chwili. To, że to jest w tak dużej części grupa, która już przekroczyła barierę emerytalną, to jest rzeczywiście niepokojące.
Panie profesorze, bo łatwiej jest się nauczyć młodym paniom języka niemieckiego, angielskiego.
Oczywiście, tak, ja wiem, jaka jest przyczyna, oczywiście. Bardzo dobra pielęgniarka w wieku 60 lat nie podejmie łatwo decyzji o tym, żeby pojechać gdzieś w świat, będzie pracowała tutaj, prawda? Dziewczyna 20-paroletnia podejmie taką decyzję.
Wiadomo, że osobom młodym jest łatwiej podjąć taką
decyzję. Tak, ale to wpływa w konsekwencji życiowa. Wpływa na strukturę wieku tej grupy zawodowej w Polsce.
Ja myślę, że tutaj dotykamy rzeczywiście niezwykle istotnego pytania i dyskusji na temat kształcenia, kosztów kształcenia i nie dotyczy to tylko sfery
tylko w ogóle.
Ochrony zdrowia. Mhm. No przecież w ogóle, no jeżeli spojrzymy na inne zawody, na informatyków, na wiele, wiele grup zawodowych, no to rzeczywiście pojawia się pytanie.
Ciekawe, czy ktoś to zbilansował. Tak ma...
Tylko, że nasi informatycy nie uciekają, dlatego że tutaj mają solidne zarobki.
Internet załatwia sprawę, można sobie to w domu pokazać.
Ale jest pytanie o to właśnie, czy rzeczywiście ma być tak dalej, jak jest, w tym sensie, że kształcimy nieograniczoną, możemy kształcić nieograniczoną liczbę tu w tym przypadku pielęgniarek,
fachowców,
które po prostu będą wyjeżdżały z tego względu, że na zachodzie społeczeństwa się starzeją i ten popyt na tego rodzaju usługi jest właściwie też nieograniczony. W związku z tym trochę to przypomina zamknięte koło.
Przepraszam, że wskoczę w słowo, ale to dokładnie dotyczy tego, o czym myśmy rozmawiali z panem prezesem w trakcie przerwy. Mianowicie, że my nie możemy zapominać, że Polska jest w tej chwili elementem gospodarki globalnej o swobodnym przepływie ludzi, kapitału, technologii i tak dalej. I nie da się stworzyć odizolowanego systemu, który nie będzie podlegał tym zewnętrznym wpływom.
Ale w przypadku różnicy zarobków, która
tak,
cały czas
oczywiście
istnieje,
to działa.
Z góry no te osoby tutaj w naszym kraju są na straconej pozycji, mają prawo szukać szczęścia na Zachodzie. Tylko jest pytanie, czy nie należy stworzyć jakiegoś systemu, który będzie w jakiś sposób to rekompensować.
Tak? Mhm. Jeszcze mam takie przemyślenia związane z pewnymi grupami zawodowymi, nomen omen sfeminizowanymi. Otóż mówi się wiele, czy co jakiś czas powraca taki temat związany z tym, iż na przykład środowisko pielęgniarskie czy lekarskie oraz nauczycielskie powinno uzyskać status funkcjonariusza publicznego, państwowego. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. I o tym się mówi, ale nie można mówić w kontekście tylko jakichś zobowiązań, ale też i pewnych przywilejów. Tak jest w wielu krajach na świecie, że po prostu państwo, jeżeli już jest i chce się tym, chce zorganizować dobrze, porządnie struktury usług zdrowia czy edukacji, no to powinno też przedstawić jakąś formułę dochodzenia, jakąś ścieżkę wzrostu, jakąś ścieżkę awansu zawodowego i tak dalej i dać te przywileje, a nie tylko o tym mówić. Na przykład nauczyciele mają bardzo ułomną formułę funkcjonariusza publicznego, czyli ona funkcjonuje jakby w świadomości, w części, ona jest niesformalizowana, tak bym powiedział, bo wszystko kończy się na etapie, nie wiem, weryfikacji przez sąd pewnych zdarzeń, gdzie sąd odmawia takiego statusu, mówiąc, no pani pracuje w sektorze publicznym, ale nie ma pani przywilejów związanych z przysługującym funkcjonariuszom publicznym. I ja myślę, że tutaj jednoznaczne wskazanie regulatora, to są nasi pracownicy, to są funkcjonariusze publiczni, mają taką ścieżkę wzrostu, my jesteśmy w stanie im zaopatrzyć takie, a nie inne wynagrodzenie, przedstawić im pewną ścieżkę, która ich będzie satysfakcjonowała. W naturalny
tak, panie prezesie,
sposób.
Ja się w tym momencie gorzko uśmiechnąłem, dlatego że to, co się stało ostatnio ze służbą cywilną, wskazuje na to, że zmierzamy akurat w przeciwnym.
Ja mówię o abstrakcyjnych rozwiązaniach, panie profesorze.
Ale rozumiem, że postuluje pan silne państwo w tym momencie, tak? Które jest jakimś regulatorem w sposób.
Ja nie boję silnego państwa, bowiem silne państwo powinno być wyposażone w pewne.
W tych obszarach, w których jest naprawdę potrzebne.
Ale no, też nie można tak tworzyć sytuacji, w której będziemy tolerować 300 czy 400 godzin pracy pań pielęgniarek i przymykać oko. No, albo ta praca jest związana z pewnymi rygorami, ale też i z pewnymi przywilejami. Za przywilejami idą oczywiście jakieś ekwiwalenty finansowe. Jeżeli te kwestie wyregulujemy, myślę, że że nie będzie firm reklamowych, czy agencji pracy, czy pośredniczących pracy, które będą się reklamowały, że oto 35 tysięcy pań udało się nam ulokować za granicę.
I one najlepiej na tym wszystkim zarabiają.
Trochę mówimy też o takim poczuciu sprawiedliwości społecznej, już wchodząc na takie zupełnie wysokie poziomy rozmowy, bo trochę to też może nawiązać, możemy do tych nożyc, do rozwarstwienia, jeśli chodzi o płace mężczyzn i kobiet, ale także do tego, o czym pan mówi, że jest takie poczucie rzeczywiście, no, że w wielu przypadkach ludzie zostawieni są sami sobie i w tej sytuacji podejmują określone decyzje, które uważają za najlepsze, no ale też pytanie, czy nie należałoby się w jakiś sposób zabezpieczyć, czy państwo, tak jak panowie mówili, to są szalenie kosztowne studia medyczne, nie powinno się w jakiś sposób zabezpieczać państwo, czyli my, podatnicy, przed takim przed odpływem tych ludzi, którzy się wykształcą i rzeczywiście za chwilę wyjadą.
I tutaj przychodzi do tego problem fachowców w ogóle.
Wracamy do tego, czy rynek, czy państwo, jeżeli znów mogę się odwołać do tych pragmatycznych Amerykanów, tam się podchodzi tak, studia medyczne opłaca się z własnych pieniędzy. One są bardzo drogie, ale warto się zapożyczyć w banku, warto się zapożyczyć u rodziny, dlatego że jak ja te studia skończę, to będę odpowiednio wynagradzany. To jest rozwiązanie.
No i to jest też kwestia pewnej stabilizacji. Oni wiedzą, że warto, że za tych kilkadziesiąt lat będą świetnie wynagradzani. No tam się nic nie zmieni.
Weszły te osoby do elity, to muszą mieć jakąś wizję. Nie mogą po prostu nie mieć żadnej wizji ani właśnie rozwoju, wzrostu, ani jakiejś perspektywy, która ich po prostu...
A my jesteśmy tak zawieszeni, jak wspomniałem, pomiędzy doktorem Judymem, czyli tym starym etosem inteligenckim, a właśnie rozwiązaniami rynkowymi jesteśmy gdzieś pomiędzy...
Stronami internetowymi, które nas bombardują ofertami. Tak?
No tak, ale tutaj są już chyba potrzebne decyzje polityczne w tym momencie.
I zmierzam do tego, że to jest fantastyczne miejsce do zagospodarowania przez rządzących.
I tym zakończymy dzisiejszą audycję. Iwona Wysocka, to była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Goście dzisiaj moi i państwa gośćmi byli profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Piotr Świący, dziennikarz TVP Gdańsk, TVP Info, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich spotkanie z obcokrajowcami i tradycyjnie takie spojrzenie na nasz kraj z zewnątrz. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.